Rytuał. Kiedy mówimy o rytuale, to najczęściej wiążemy go z jakąś wspólnotą tradycyjną, wspólnotą archaiczną. Zdaje się, że nasze czasy są dalekie od rytuałów. Nie do końca jest to prawda, ale na początek porozmawiajmy sobie właśnie o tych rytuałach pierwotnych. Rytuał w ogóle to jest jakiś zespół gestów, czynności o charakterze symbolicznym, a czasem wręcz magicznym. Rytuałom przypisywano siłę często sprawczą, stwórczą, tak? Rytuały wiązały się zawsze z obrzędowością, także ze świętem. Były najczęściej przekroczeniem jakiegoś porządku codzienności. Rytuały wiązały się z odrębnym miejscem i z odrębnym czasem. Także za rytuały zwykle odpowiadały jakieś wyznaczone potem osoby różnego rodzaju, chociażby kapłani, tak? Rytuały wiążą się również z chrześcijaństwem. Zauważmy, że każdy rodzaj wiary potrzebuje jednak gestów widzialnych. Niewidzialne domaga się widzialnego. Te rytuały w wypadku takiej wiary ludowej często mają jeszcze charakter skrycie pogański, nawiązują do czegoś, co przeminęło, ale pamięć często trwa w rytuałach, to jest niezwykle ciekawe. Przy okazji, zobaczcie, są rytuały, o których wiemy, ale ich nie kultywujemy, jak na przykład noc kupały czy puszczanie wianków. Rytuały, które należą do jakichś czasów przeszłych i je kultywujemy, jak na przykład topienie marzanny, tak? To są jakieś resztki tego myślenia. Ale mówię też o tych rytuałach jak najbardziej religijnych. Taki piękny fragment na początek z chłopów. Ja bardzo lubię wracać do chłopów Reymonta, bo to jest ta wspólnota, ta formacja kulturowa, która już gdzieś przeminęła, a jest jeszcze częścią naszej pamięci. To jest akurat fragment o dniu zadusznym. Cicho było tą dziwnie posępną cichością zaduszek. Tłumy szły drogą w surowym milczeniu. Ino tupot nóg się rozlegał ci głucho, ino te drzewa przydrożne chwiały się niespokojnie i cichy, a bolesny szum gałęzi drżał nad głowami. Ino te grania i śpiewy proszalne dziadów łukały w powietrzu i opadały bez echa. Przed wrótniami, a nawet i wśród mogił, pod murem stały rzędy beczek solówek, a obok nich rozkładały się gromady dziadów. A naród płynął całą drogą pod topolami ku cmentarzowi. W mroku, co był już popiołem szarym, błyskały światła świeczek, jakie mieli niektórzy, i chwiały się żółte płomyki lampek maślanych. A każdy, nim wszedł na cmentarz, wyciągał z tobołka chleb, to ser, to źdźbiełko słoniny albo kiełbasy, to motek przędzy lub tę przygarść lnu wyczesanego, to grzybów wianek, i składali to wszystko pobożnie w beczki, a były one księże, były organistowe i Jambrożego, a reszta dziadowskie, a któren w nie nie kładł, to grosz jaki wciskał w wyciągnięte ręce dziadowskie i szeptał imiona zmarłych, za które prosił o pacierz. Czemu służą te rytuały? Po pierwsze, budują wspólnotę, są częścią pewnych gestów zbiorowych. Przynależą również do pamięci, ale po drugie, rytuał otwiera na jakąś inną przestrzeń. Rytuał jest jakimś kodem dostępu do tego, co ukryte przed wzrokiem. Powtarzamy pewne rytuały, bo mamy poczucie, że to do czegoś nas odwołuje, przenosi w inny wymiar. Dlatego tak właśnie rytuał związany jest ze świętem. Oczywiście rytuały pojawiają się w Dziadach. Tutaj mam wydanie krytyczne Adam Mickiewicz i Dziadów część druga, de facto była pierwsza, jest opisem pogańskiego święta, opisem przywoływania duchów. Chór. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co tu będzie, co to będzie. Guślarz. Czyśćcowe duszyczki, w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze rzewnie. Każda spieszcie do gromady. Gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek. Jest jałmużna, są pacierze i jedzenie i napitek. Mamy tutaj ślad czegoś odwołującego do pamięci kulturowej. właśnie ta przestrzeń rytuału otwiera na spotkanie ze zmarłymi. Mamy też poczucie wzniosłości, wyjątkowości tej chwili. I ten rytuał równocześnie odwołuje gdzieś do jakiejś moralistyki, tak? Dowiadujemy się, dlaczego niektóre dusze są w stanie to niebo osiągnąć, a inne będą skazane na wieczne tułanie się po świecie, tak? Rytuały są czymś, jak powiedziałem, co zdaje się przemijać. Właściwie, kiedy mówimy o rytuałach w kategoriach religijnych, to pozostają często te takie popkulturowe, skomercjalizowane, jak chociażby świętowanie Bożego Narodzenia już od połowy października. I jest w nas jakiś taki gest negacji tego. Mamy przesyt wykorzystywania dawnych rytuałów w celach komercyjnych. Myślę, że to samo powoduje pewną niechęć chociażby do święta Halloween. Duża część społeczeństwa wolałaby jednak święto Wszystkich Świętych, później święto zmarłych, obchodzić właśnie w takim nastroju odwołującym do skupienia, do refleksji. Te rytuały gdzieś przemijają, ale nie zapominajmy, że w tej przestrzeni pustej pojawiają się zupełnie inne rytuały. Rytuały współczesności. Rytuały, o których często nie myślimy w ogóle w kategoriach rytuału. Bo dalej pragniemy gestów, w których odnajdujemy się wspólnie. Potrzebujemy czegoś zbiorowego. I taką arcyciekawą refleksją dzieli się z nami Andrzej Kijowski, już nie żyjący dawno pisarz, ale ważny w okresie literatury PRL-u, krytyk literacki, felietonista, eseista, powieściopisarz. To był taki intelektualista do kwadratu, który był daleko od wszelkich aktywności ruchowych i dlatego tak niezwykłe jest to, że jeden esej poświęcił piłce nożnej, właśnie jako rytuałowi współczesności. Ten esej powstał w momencie szczególnym dla naszego narodu. Przypomnę, był taki moment, kiedy nasza jedenastka zdobywała wszelkie sukcesy, była trzecią drużyną świata. Myślę tutaj o Orłach Górskiego w 1974, bo tak oczywiście niektórzy pamiętają, że i w 82 mieliśmy trzecią drużynę świata, ale właśnie tutaj, ten 74 rok i Kijowski pyta, jak to jest, że ci, którzy zupełnie nie interesują się sportem, piłką nożną, mają poczucie wręcz obowiązku uczestniczenia w tym zbiorowym, narodowym rytuale. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, o których teraz głośno i o których czytać można nie tylko w gazetach sportowych i codziennych oraz w magazynach z natury rzeczy służących rozrywce i utrwalaniu powszednich zdarzeń, ale także w pismach literackich i politycznych i to na czołowych miejscach. Otóż te mistrzostwa, zdarzenie w skali historycznej błahe, które na czas swego trwania urosło do gigantycznych rozmiarów, spychając na drugi plan politykę, wojny i klęski żywiołowe, nie mówiąc o literaturze i nauce, zostanie zapewne zapomniane i sprowadzone do właściwych rozmiarów, zanim te moje rozważenia ukażą się w druku. No tu akurat racji nie miał. Co myślę sobie siadając przed telewizorem w oczekiwaniu na hejnę o mistrzostw? Myślę, że jestem osioł. Lepiej byś zrobił, mówię sobie, spędzając czas inaczej. Czy wyobrażasz sobie, pytam siebie, kogokolwiek z tych, których podziwiasz i dla których towarzystwa chciałbyś wejść do Królestwa Cieni, Flauberta albo Baudelaire'a, przed telewizorem krzyczących jak ty teraz strzelaj, centruj, spalony faul? Owszem, odpowiada na to moje piłkarskie alter ego. Jestem przekonany, że to nie tylko panowie F i B, lecz także Shakespeare, Dickens, Mark Twain, Prus i Sienkiewicz, gdyby żyli, siedzieliby też przed telewizorami i wygrażali pięściami cieniom na szkle. Tak samo jak w swoich czasach pasjonowali się turniejami rycerskimi, gonitwą za lisem, wyścigami konnymi lub golfem. Mecz staje się czymś, co jednoczy. Mecz staje się momentem święta. Czemu służy sport? Czemu służą zawody? Czasem pomagają odwrócić uwagę mas od problemów wewnętrznych i uspokoić wrzenie, lecz jest to najwyżej cel uboczny i najczęściej nieosiągalny, ponieważ po ich zakończeniu wszyscy natychmiast wracają do rzeczywistości i w świecie społecznym nic się przez nie nie zmienia. Mecz nie jest także po prostu świętem, czyli okazją do zebrania się tłumów i wyżycia się w krzykliwych, spontanicznych manifestacjach. olbrzymia większość ludzi pasjonujących się tą grą ogląda ją samotnie w telewizji. Co jest zatem tą ich cechą, która porusza wszystkich jednakowo? Myślę, że niespodzianka. Tylko niespodzianka. Nigdy nie wiadomo całkiem na pewno, kto wygra. Rozstrzygnięcie może nastąpić w pierwszej lub w ostatniej minucie meczu. Myślę, że jest to rytuał, który, no właśnie, niesie za sobą niespodziankę, ale również pewną tajemnicę. I my za tą tajemnicą gdzieś tęsknimy. Wreszcie, proszę Państwa, kiedy mówimy o rytuałach, to myślimy o tych pięknych, drobnych, codziennych rytuałach domowych, które należy pielęgnować. Codzienność składa się z naszych rodzinnych rytuałów, które na przykład budują naszą rodzinną wspólnotę. Te drobne gesty czułości, miłości, które każą wierzyć tej drugiej stronie, pozwalają wierzyć, że są cały czas kochane, objęte czułością. Jest to taki piękny wiersz Szymborskiej, Wieczór autorski. I tam się pojawia w finale staruszek, który zasnął w trakcie wieczoru autorskiego. I zasnął słodkim snem i śni mu się żona nieboszczka, która upiekła placek ze śliwkami, z ogniem, ale niewielkim, bo placek się spali. Ktoś, kto tęskni za zmarłą żoną i ona w śnie przychodzi, ale nie wśród fanfar, nie w jakichś kiczowatych dekoracjach spotkania, ale właśnie w takich chwilach najpiękniejszych, bo drobnych i codziennych. Ten placek ze śliwkami jest czymś, co odwołuje do rytuałów codzienności. W wielu domach, także i u mnie, ciasto jest jakimś znakiem świętowania soboty czy niedzieli. Tego, że poświęcamy trochę więcej czasu, który moglibyśmy spożytkować inaczej, bo chcemy dać coś reszcie rodziny. W moim wypadku często są to ciasta wspólnotowe. Ja obieram jabłka i smażę, a resztę robi już moja żona i w ten sposób powstaje smaczna szarlotka. Te wspólne gesty, chociażby tych 5 minut z rana, kiedy pijemy kawę czy herbatę, kiedy możemy kontemplować widok za oknem, to też są rytuały. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy czegoś, co pozwala nam zatrzymać czas i ocalić wieczność. Dziękuję Państwu.